Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Cześć Tomeczku.
Cześć Jurku.
Witaj.
Witam Cię.
A nazywamy się?
Let's Make Movies. To podcast, w którym odpowiemy sobie na często zadawane pytanie. Czy film jest dobry, czy wręcz przeciwnie, bardzo zły?
Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgniemy do naszych wieloletnich doświadczeń, ponieważ jako filmowcy od wielu lat z miłością zawodowo tworzymy kino. A dlaczego nazwa Let's Make Movies?
Kumple, którzy od wielu lat rozmawiali ze sobą komentując filmy, teraz postanowili zamienić wielogodzinne rozmowy telefoniczne na dyskusję przed mikrofonem.
A w dzisiejszym odcinku co mamy, Tomasz?
No w dzisiejszym odcinku zajmiemy się może trochę starym filmem, bo to już parę lat minęło od premiery.
Jest ale
to
wiesz, tylko... teraz nie ma w ogóle filmów, więc jakby no wszystko właśnie. Co dobre wyciągamy z szafy, nie?
Wyciągamy z szafy, ale jest to film ciekawy, bardzo ciekawego reżysera. Konkretnie to jest tylko Bóg wybacza. Refna, film, który...
Coś mi mówi to nazwisko, chyba widziałem jakieś jego filmy.
Tak.
To... Takie o tym jeżdżącymi samochodami z Ryanem Goslingiem, super
Ryan
przystojnym.
Gosling, tak, super przystojny Ryan Gosling i Nicholas Winding Refn zrobili wcześniej Drive, który zdobył serca krytyków i widzów. A później właśnie stworzyli jeszcze jeden wspólnie film, to jest tylko Bóg wybacza, już tak kolorowo nie było.
Ale jak zawsze zaczynamy od formy wygrzebanej z sieci, no i w tym odcinku będzie to?
No, najnowszy zwiastun Batmana.
No to co, zaczynamy trzeci odcinek.
Zaczynamy.
Let's make movies.
Batman, zwiastun znalezione w sieci, mroczny thriller tak naprawdę,
no tak.
Mocno z psychologicznymi elementami dla dorosłych,
dla dorosłych. I to nawet nie znalezione w sieci, bo umówmy się, jak chyba się wszyscy obudziliśmy i Facebook całemu światu dał znać.
Facebook znalazł to za nas.
Tak, całemu światu dał znać, że Batman jest już zwiastun i... No i właśnie, jaki to jest zwiastun? Dla mnie to jest zwiastun bardzo dobry. Świetna muzyka, przerobiony utwór Nirwany, bardzo dobry Santa Fix, czyli wiesz, wszystkie dźwięki tam są zrobione perfekcyjnie.
Mi to od razu kojarzy się z 7 Finchera, z Zodiakiem też Finchera.
Dokładnie.
Te barwy takie złoto-brązowe tak naprawdę.
Deszcz no cały czas.
Deszcz cały czas, wszystko tonie w mroku. Do tego to pierwsze morderstwo, które tam widzisz. Widzisz gościa, który jest zaklejony cały srebrną taśmą i ma napis krwi zrobiony na tej taśmie. No to od razu pokazuje, że to będzie Batman totalnie na serio, który jest Batmanem na przykład Schumachera, który był taki komiksowo-cukierkowy. Zupełnie nie będzie miał nic wspólnego.
Tak. Nie, to nie
i super. To, co mnie tam uderza, to to, że Batman mówi, że jest zemstą. The hell are you supposed to be?
To jest zemstą i zatłuk kogoś.
Tak.
Tego wcześniej nie było.
Tego nawet Nolan nie dotknął, że mam do czynienia z mroczną stroną Batmana.
Nie. Nie, ona nigdy nie była, to wiesz, to było tak powiedzmy dzień przed emeryturą.
Dzień przed emeryturą, dokładnie.
Tak, tak.
A tu masz, wiesz, po raz pierwszy takie krwiste zderzenia kogoś, kto balansuje na granicy prawa. I zresztą w tym zwiastunie też widać, że on jest, że Batman jest w szerokim konflikcie z policjantami. Jest scena bitwy Batmana z policją.
No jakaś przepychanka, tak.
Ale jest. I to pokazuje, jest, że Batman będzie chyba po drugiej stronie. I to, co mnie strasznie jara w tym zwiastunie, że nie ma tego, że jest geneza. Jak się narodził Batman, skąd on się wziął. Z tego, co widać po tym zwiastunie, to Batman tam już jest w drugim roku swojej działalności i jakby wchodzimy w czystą akcję tak naprawdę. Tak?
Więc no, zwiastun jest dobrze zrobiony. W dobrym momencie też wyszedł, bo to mieli chyba na to dobry pomysł, że wiesz, w tej... W tej pustce covidowej, kiedy się nic nie dzieje.
Trzeba ludzi zachęcić.
Co prawda premiera jest dopiero za rok, ale no dobrze, ale wiesz, uderzyli w dobry moment. O tym, ale
wiesz o tym, że podobno do tej pory powstało tylko 25% materiału całego filmu.
Tak?
Jeżeli z tego 25% jest zrobiony tak zajebisty zwiastun,
no to nieźle.
To jest naprawdę nieźle.
No, ciekawe to będzie. Czekamy.
No to co? Przechodzimy do następnego etapu naszego odcinka.
Dokładnie, tylko Bóg wybacza. I have lost my first son. It pains me to say this to you. It would pain any mother. If the tables were turned, your brother would have found your killer and brought me his head on a platter.
No, Tomasz, to ja od razu mam do ciebie takie pytanie, bo ty, odkąd się znam, a znamy się, kurczę, sporo czasu, wiecznie mnie molestujesz tym filmem i wiecznie, kurczę, o tym gadamy. Ja ciągle mówię, Tomek, już daj mi spokój, już nie chcę tego filmu po prostu, już nie chcę o tym rozmawiać, a ty na mnie napierasz, no i teraz jak tworzymy podcast, to już nie miałem wyjścia, bo co miałem ci powiedzieć? Nie?
No, bo zmusiłem cię. Tak. No ale wiesz co, no mam nadzieję, że nie bolało. No wiesz, ja właśnie, mnie ten film fascynuje, bo może właśnie, żeby o tym filmie opowiadać, trzeba się troszeczkę cofnąć. Jakby Refn 2 lata wcześniej zdobył cały świat i to od krytyków po widzów swoim filmem Drive. Pierwsza kooperacja Refna z Goslingiem. I no, świat oszalał. Wszyscy zaczęli...
To prawda, ja też no, oszalałem.
Ja wtedy właśnie nie bardzo znałem tego reżysera i jak spotykaliśmy się wszyscy gdzieś tam na piwie ze znajomymi na jakichś imprezach, wszyscy drive, genialne, w ogóle nowy oddech kina. No, wszyscy się zachwycali i ja tak, kurczę, momencik, dobrze, super. Zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię w Cannes. Ale ja nie chciałem wtedy tego filmu oglądać, bo jakby poczułem, że muszę nadrobić w ogóle całą filmografię
tego pana.
Miałeś
takie wrażenie, że to nieuczciwe?
Tak, że to jest nieuczciwe, szczególnie, że wiesz, tu pierwsze co zrobiłem, no to oczywiście Google i... A nie, no moment. A, bo to jest ten ziomek od Pusherów. Dobra, Pushery widziałem dawno temu w liceum, obejrzę sobie jeszcze raz. No i uczciwie przebrnąłem od pierwszego jego filmu do Drive i... Jak jeżeli dobrze pamiętam te recenzje, dużo pojawiało się słów nowość, jakby, że... A to żadna nowość, bo to jest bardzo konsekwentny po prostu reżyser. I 2 lata później robi kolejny film z Goslingiem. Świat zamarł i czekał po prostu, wiesz, odliczał dni do premiery, no bo Drive był genialny i film ma swoją premierę i już tak kolorowo nie jest. Krytyka jest nieprzychylna, zaczęła zarzucać Refnowi kicz, że zjada własny ogon. Po prostu się ten film nie podobał. A ja uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, ponieważ ten film się aż tak strasznie nie różni od Drive. Jest przede wszystkim, ja go lubię za konsekwencje. Nicholas Winding Refn jest bardzo konsekwentnym reżyserem, który sam o sobie mówi, że tworzy kino fetyszystowskie, a tym fetyszem są po prostu jego środki formalne, których używa do opowiadania. Jest, wiesz, on zawsze ma
to
bardzo...
To jest właściwie kino wojerystyczne, bo to jest kino podglądaczy tak naprawdę.
No, ale wiesz, ale on ma po prostu coś takiego, że on jakby ma kilka swoich ulubionych metod robienia filmu i w ten sposób je robi. I to jest coś takiego, że do czego się, kurde, ludzie spodziewaliście? No przecież ten facet od pierwszego swojego filmu konsekwentnie rozwija tą umiejętność. Oczywiście lekko ją zmienia pod jakby daną fabułę, ale on konsekwentnie się rozwijał. I doszliśmy do Tylko Bóg Wybacza, który ma dokładnie te same elementy pięknego opowiadania, jak wiesz, światło, jak muzyka, jak rytm i montaż, prowadzenie głównego bohatera. A poza tym to jest bardzo mocno osadzone w tragedii greckiej i fatum głównego bohatera. To wszystko było wcześniej, czy w Bronsonie, czy w Valhalla Rise, czy w Drive. To tam było, więc jakby ten film jest po prostu turbo konsekwentny dla mnie, dobrze zrobiony i on mi się po prostu podoba.
No to zacznijmy od tego, że rozbierzmy sobie to trochę na czynniki pierwsze. Wychodząc od genezy tego filmu, to miałem problem rzeczywiście post-drive'owski. Jak sobie obejrzałem ten film... A bardzo na niego czekałem, bo jestem na maksa dużym fanem Drive'u. Bardzo mi leży taki styl opowiadania, gdzie niewiele o tej postaci wiesz, gdzie tak naprawdę ta charakterystyka jest jakaś taka skrawkowa, gdzie z drugiej strony opowiadasz na maksa dużo obrazem i dialog nie jest bogaty. to jest dla mnie synonim dobrego kina. Zresztą muzyka w Drive też mnie zachwyca i widać, że ten gość jest trochę jak Scorsese, który po prostu ma obcykaną swoją muzykę do filmów od A do Z i wie, co tam tak naprawdę chce
umrzeć. No i tak jest, bo on tak to robi, nie? To jest właśnie jego fetysz. To on lubi mieć poukładane te swoje elementy i wie, jak je wykorzystywać, żeby robić właśnie to swoje autorskie, tą swoją autorską wypowiedź. Mhm. No i tak robi.
No to zacznijmy od tego... Co działa w tym filmie według ciebie?
Wiesz co, na pewno ja jestem wielkim fanem jakby konstrukcji, czyli że mamy bohatera, który ma wizję tragiczną swojego końca. On zna swój los z góry. No, to jest klasyczny zabieg fatum z tragedii greckiej.
No tak, bo on nie ma na to wpływu, jest jakby na to skazany.
Mało, tak, i on dąży tą ścieżką, on się na to godzi, on wie, że nie ma, że to jest element ten boski, który jakby on nic nie zrobi. Taki jest jego los zapisany i on po prostu idzie tą ścieżką. No i właśnie to odniesienie do mitologii, czyli dramatu greckiego, bardzo mi tam leży. Również bardzo leżą mi zdjęcia. Lubię to zestawienie kolorystyczne na dwóch różnych skrajnościach, czyli czerwień i niebieski. To jest,
no jest jeszcze tam złoty, no
jeszcze
tak
jest
naprawdę.
Złoty, ale to wiemy, jest troszeczkę w inny sposób używane, ale no on się, wiesz, ładnie tym bawi to jest po prostu plastyczne. Później zresztą pamiętam, że i po Drive, i po Tylko Bóg Wybacza, jak sobie prześledzimy teledyski, które później powstają na całym świecie i w Polsce.
Jest tam delikatna inspiracja.
Jest delikatna. Wszyscy na maksa po prostu, wiesz.
No wróciło kolorowe światło.
No tak, wróciło, że ten kolor stał się bardzo istotny. Bardzo mi się podoba rytm tego filmu.
Ale poczekaj, bo jak jesteśmy przy kolorze tego filmu, to rodzi mi się od razu takie pytanie. Czy ten film z tym kolorem wyglądałby inaczej, gdyby nie był w scenerii Bangkoku? Bo ja mam wrażenie, że te kolory po prostu świetnie ten Bangkok oddają.
Ale Los Angeles było w podobnych kolorach i też działało. Więc...
A nie aż tak. Ja naprawdę mam tutaj takie wrażenie, że jeżeli chodzi o ten fetysz barw, no to tutaj tak naprawdę to ja mam takie wrażenie, że kurczę, jestem w jakimś zamknięciu, gdzie po prostu te barwy są po prostu tak intensywne, że ten świat, który tutaj jest w Bangkoku, jest egzotyczny, jest dla mnie trochę jak z Blade Runnera zupełnie, nie? Że to jest trochę jakby to się działo w jakiejś
fajne
futurystycznej problemy. Po prostu, wiesz, rzeczywistości, nie? I przez to, że ten Bangkok jest taki brudny, wiesz, to ja mam wrażenie, że ta stylistyka jest może chcący, a może niechcący trochę z kina noir zupełnie.
No właśnie jest i wydaje mi się, że zadziałałoby to w każdym mieście. Warszawa, jak w ten sposób oświetlisz, jakby włożysz w to nasze miasto podobne postaci, podobną historię, to też będzie działało. Jakby, no bo to jest konsekwencja. Jeżeli będziesz niekonsekwentny w przeprowadzeniu takiego światła, to nikt ci nie uwierzy. Jakby to będzie przypadkowe. A tu jest konsekwentną, po prostu no, tak robi, to są jego ukochane. Zresztą w kolejnym swoim filmie zrobiłby znowu to samo. Więc jakby...
No tak, to światło ma określone symbole. Na przykład czerwień jest tutaj bardzo jasno pokazane jako z jednej strony oczywisty kolor namiętności i kolor zemsty. I on jest tak, on jest przypisany do pokazania tego mroku, który tkwi w postaci. I zresztą to światło jest na tyle istotne, takie pokazywanie tą barwą, że rzeczywiście mało się o tych postaciach dowiadujesz. Ten film ma małą ilość dialogów i przez to, że on jest tak oświetlony, to daje ci więcej, nie? Masz takie wrażenie, że jakby więcej o tym świecie wiesz i więcej o tych postaciach wiesz, ze względu na to, że to światło właśnie jest takie, nie? Że masz jakiś pewien jasny podział, że na przykład prostytutka, w której zakochuje się główny bohater, jest cały czas oświetlona na niebiesko na przykład, nie? Jest tą barwą tego, wiesz, mistycznego dobra, do którego dąży bohater. I tak samo masz, kurczę, w przypadku policjanta, który jest tutaj trochę jak Bóg, który też nigdy nie
albo
jest...
Albo ręką Boga. To albo jest ręką Boga. Interpretacja już jest jakby dowolna, ale tak, no jest to ewidentnie też właśnie dopasowanie postaci.
Tak,
jest
pod światło.
Tak, jest i też...
I to jest zupełnie nieprzypadkowe.
Dokładnie. I to działa. I to tak. Działa, bo to jest właśnie też właśnie... To jest ten element, który ja bardzo lubię u Refna. Że właśnie nie trzeba napisać 40 stron o postaci, wystarczy ją konsekwentnie prowadzić. A czasami w ogóle nie trzeba mówić, bo jakby cofnąć się jeszcze dalej, przypomnijmy sobie Valhalla Rise, to jest film, w którym główny bohater nie wypowiedział ani słowa przez cały film. I wszystko wiesz. I to tak samo, tragedia grecka, bo to są elementy, które my mamy tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że to są takie linki, które od razu działają. Mhm. I dlaczego ich nie wykorzystywać do szybszego opowiadania?
Tak, ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ty zwracasz uwagę na to, że to jest grecka tragedia, a dla mnie tam jest... Ja na to patrzę inaczej. Znaczy, ja oczywiście widzę to, o czym ty mówisz, ale ta grecka tragedia to dla mnie jest tak naprawdę psychologia genu. Bo widzisz, czytałem taką książkę, to ci opowiadałem o tym, to się nazywa Psychopaci są wśród nas i to napisał wieloletni doktor psychiatrii, który się zajmuje tym tematem od wielu lat. I on opisał tam taki przypadek, no była to rodzina 2 plus 2, dwie córki bliźniaczki wychowywane dokładnie w tym samym domu, w tym samym wieku, chodzące dokładnie do tej samej szkoły, a jednak zupełnie się od siebie różniącą, ponieważ... druga była kompletną psychopatką, która spaliła dom, a potem rodzinny, a potem się okazało, że w ogóle przez wiele lat znęcała się nad swoją siostrą. I to jest ciekawe, bo wychowanie jest dokładnie to samo, a jednak charaktery są zupełnie inne i tam autor tej książki właśnie zwraca na to, że to jest tak zwany gen psychopaty i to jest coś, że z tym się rodzisz, tego nie wybierasz, nie? Jesteś na to skazany, nie masz wyjścia.
No tak,
i to jest pewnego rodzaju grecka tragedia.
Właśnie jest, tego typu... ale wzbogacona właśnie o ten jeden element, bo to jest tu właśnie dobrze to porównałeś, bo tu już dążymy do jakby postaci w tym filmie, dwóch braci, który jeden na samym początku filmu mówi: pora spotkać diabła.
Tak, i wiesz, że on nie ma wyjścia, po prostu jest skazany na to, że...
I idzie i jakby morduje prostytutkę w sposób obrzydliwie brutalny i zostaje mu wymierzona kara taka sama jak za przestępstwo, oko za oko, ząb za ząb. No i to powoduje oczywiście, to jest element startu tego filmu, że musimy doprowadzić do spotkania z diabłem, który jest matka w tym filmie. I to też jest właśnie super urefna, że te postacie są, wiesz, niespecjalnie skomplikowane. To się może komuś nie podobać, ja to zrozumiem, ale one nie muszą być skomplikowane.
To poczekaj, żeby to wszystko sobie ułożyć, to powiedzmy sobie, jakie tam mamy postacie. Kto jest kim, nie?
Więc tak, mamy dwójkę braci, Juliana i Billiego. Billy to jest ten, o którym już wspomnieliśmy, który w pierwszych minutach filmu mówi, że pora spotkać diabła i zaraz jego czas na ekranie się kończy, bo zostaje ukarany za morderstwo. No i mamy jeszcze trzy kolejne
postaci. Poczekaj, bo Julian to nasz...
Julian jest...
Kto gra Juliana, nie?
No tak, Ryan Gosling, nadworny przystojniak Hollywoodu. Później mamy jeszcze matkę Crystal, policjanta, który jest albo ręką Boga, albo Bogiem, Changa i Maję, prostytutkę.
No tak. No i
tak naprawdę więcej postaci nie jest istotna, to są tło dla sceny tej piątki. No i Julian. Julian jest właśnie postacią tragiczną, która ma wizję, tak jak już wspomnieliśmy. Doskonale już na starcie filmu wiemy co się wydarzy, no i tylko oglądamy jego tragiczną podróż do końca.
To mi się podoba, co w tym filmie jest, jak właściwie jest pokazane to, że on jest taki pół na pół pomiędzy światem dobra, a światem zła. I jakby...
No bo nikt nie jest zawsze w 100% biały albo w 100%.
Tak, ale chodzi mi o to, jak dokładnie wiesz, że Ref to pokazuje, że zaczyna się właściwie od tego, bo on cały czas ma fetysz rąk, nie? Że on pokazuje te ręce
głośnieńskie, no,
które się zaciskają, ale z jednej strony one są pokazane na początku w tym złotym kolorze, na które trochę nachodzi już ta czerwień, więc jakby nie mówiąc o tym, o co chodzi, to tymi barwami tak naprawdę już pokazujesz, że to jest dylemat pomiędzy tym byciem dobrym, a tym, że po prostu jest w tobie to zło, na które nie masz wyjścia, no, nie? Na które jesteś skazany.
Główna postać, no niestety, tak jak już wspomnieliśmy, doskonale wie, czym to się skończy. Przyjmuje to ze spokojem, co też jest bardzo ciekawe i tutaj możemy powiedzieć właśnie o tym, jak Refn prowadzi swoje postacie. To jest bardzo minimalistyczne prowadzenie postaci.
No tak, zresztą to dobrze w tym azjatyckim klimacie
tak,
wygląda.
Tak, bo Azjaci wiemy dla...
Mają taki system właśnie gry, nie?
Tak, dokładnie, to z nimi dobrze wygląda, a okazuje się, że jak Ryan Gosling ma niewiele do pokazania na twarzy,
jest
to
znaczy, najlepszy,
jest najlepszy. To jest w ogóle fenomen. Ten facet, nie wiem, czy widziałeś ostatnio film Pierwszy Człowiek.
Widziałem.
Doskonale obsadzony jest tam. No, jakby Neil Armstrong, który jest prawie że pozbawiony emocji. Chociaż wiemy, że wewnątrz się gotuje, To tak, Ryan Gosling jest świetny do takich ról. On po prostu się sprawdza idealnie, więc ja się nie dziwię, że Refn bardzo się polubił z Goslingiem i zobaczył to w nim, że on właśnie prowadzony w taki sposób jest zupełnie inny od tych cukierkowych komedii romantycznych.
To obdarł go z tego, wiesz, z tego wrażenia właśnie romantyka, który miał po...
Romancika.
Tak, który miał po Pamiętniku na przykład. Ale tak jak mówię, świetnie to leży w tej bangkokowej scenerii, dlatego że kurczę, Azjaci mają tak duży przecież problem, wiesz, z okazywaniem emocji, że wymyślili sobie mangę, bo manga właśnie polega na tym, że to jest jedyna forma, w której Azjaci przekazują jakieś emocje na twarzy, nie?
No tak.
I zresztą super, wiesz, filmem o tym, jak trudno z Azjatami wytrzymać takim, wiesz, normalnym ludziom, kurczę, znaczy normalnym, no ludziom z zachodu, to było między słowami Coppoli tak naprawdę, nie?
Tak. No ale tak, no więc jeśli chodzi o postacie, to jest to właśnie bardzo mały kameralny teatr, pięciu postaci, a tak naprawdę od pewnego momentu czterech, no bo Billy już nie żyje i tylko pojawia się jako motor pewnych działań.
Mi się strasznie podoba, słuchaj, postać policjanta. I myślę, że tutaj mu trzeba poświęcić trochę, kurczę, czasu, bo tak, ja jednak, tak jak sobie to oglądałem kilka razy, to miałem takie poczucie, że jednak to nie jest ręka Boga, tylko to jest Bóg we własnym wcieleniu po prostu, wiesz, bo powiem ci, że jak tak na to patrzyłem, jest tam na przykład taka scena, kiedy policjant pojawia się w klubie, który prowadzi Julian i zobacz, co tam się dzieje, jak ci bokserzy, wiesz, fajterzy
tak,
podchodzą do niego
i jest szacunek.
I dają mu szacunek, nie?
Widzisz, ja tą scenę na przykład odebrałem troszeczkę inaczej, że ludzie z zachodu w Bangkoku troszeczkę nie szanują tradycji, pewnego rodzaju hierarchii. I dobra, robimy z wami biznesy, jesteśmy waszymi pracownikami, ale wy nas nie szanujecie, no my też tak naprawdę was nie szanujemy, a tam jest jakby taki, wiesz, szacunek. Ja to bardziej tak widziałem.
No może, ale ja odebrałem to, wiesz, bo to nie jest główny element. Tam jest kilka elementów, które mi się składają na taką wizję tej postaci. Nawet takie proste zabiegi, jak kamera bardzo często go filmuje, to filmuje go od dołu w tej takiej właśnie boskiej perspektywie z jednej strony. Masz tam też taki motyw, że on daje pewną wolność sumienia człowiekowi, bo w sytuacji, w której jest ta scena, w której on przyjeżdża na miejsce zbrodni prostytutki i przeprowadza ojca tej prostytutki, który każe mu patrzeć na zmasakrowane ciało córki i z drugiej strony przeciwstawia mu mordercę i mówi mu, teraz będziesz miał szansę coś zrobić i dochodzi do tego morderstwa, a tak naprawdę... A potem jeszcze go karze, bo jemu nie chodziło o to. Masz wybór, masz jeszcze pozostałe trzy córki, które mogłeś uratować.
Dokładnie.
A ty skupiłeś się na tym, żeby zemścić się. I za to poniesiesz karę, ale sprawiedliwą, ponieważ zamordowałeś mordercę swojej córki, nie zamorduje cię, a jedynie opetnę ci rękę. Nie?
No tak, tak. Jest to surowy Bóg.
Bardzo,
jest,
bo... tak.
Ale sprawiedliwy w swojej surowości.
On jest właściwie najbardziej sprawiedliwą postacią w tym filmie, ponieważ to jest jedyny człowiek, który ma zasady.
Tak, to jest prawda, że wiesz, no...
A z drugiej strony jedyny, który ma ocieplony wizerunek, bo jest...
Julian też ma zasady. Julian nie jest pozbawiony zasad. Julian ma zasady...
Tylko, że tutaj jest tak, że ja mam wrażenie, że postać policjanta sam decyduje o tym, że ma te zasady i mówi tak,
no dobrze,
będę
że jeśli jest Bogiem, no to wiesz, no powyżej
no ja wiem,
jego
że
ma, nie ma.
Że ma łatwiej,
a tak. Julian jest tylko człowiekiem w teatrze Boga, który z góry zna swój los i to jest ze sobą pięknie połączone.
Tak,
ale dlaczego w scenie walki ze sobą Julian podejmuje rękawice, chcesz się bić? Okej, bijmy się. Ale on wie, że i tak dostanie w dupę. No,
no tak, a z drugiej strony Bóg, nasz policjant, ja tak widzę w jego spojrzeniu w tej scenie, kiedy on tak patrzy na tego Juliana i on wie, że jakby... Nie chcę tego robić. Ja mam takie wrażenie, że ten powiedział, nie chcę bić się z Julianem, ale mówi, to jest taka sytuacja, w której ja będę musiał zamordować mu matkę i to nie minie. Ja muszę się z nim skonfrontować.
Dokładnie.
Teraz, nie?
Tak, właśnie. A Julian przyjmuje po prostu ze stoickim spokojem karę za wszystkie swoje czyny i on ją z góry zna i po prostu wie, że to jest nieuniknione.
Tak.
Z pewnego rodzaju politowaniem patrzy się właśnie na postać swojej matki, która próbuje... która nie rozumie tego świata,
która jest właściwie Lady Macbeth, nie?
Tak, która jest niby synonimem diabła, ale to też...
No jest takim diabłem, bo tak jak rozmawialiśmy gdzieś na początku, że ta struktura przypomina trochę film noir, no to właściwie ona jest femme fatale, nie?
No jest, ale też wiemy, że ten element właśnie, o którym już wspomniałeś, czyli ten taki element dwóch braci wychowywanych niby w ten sam sposób, różniących się od siebie. To właśnie to wszystko się znajduje w tym filmie i to powoduje, że moim zdaniem właśnie to jest kolejny element, który jest okej. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach czasami trzeba powiedzieć 1000 słów i wtedy dopiero wszyscy mówią, no tak, tak, to jest dobre. Ja uważam, że nie. Mhm. Ja uważam, że bardzo prosta forma w tym filmie się akurat bardzo dobrze broni. Przejdźmy do tego rytmu może. Ten film jest po prostu świetnie zmontowany. Mhm. To jest tak, ja lubię filmy, w których nie widzisz montażu. On jest subtelny, nie ma fajerwerków, nie trzeba kombinować. Jakby i staje się czymś naturalnym, organicznym.
Tam są długie ujęcia, właściwie kamera płynie też bardzo często. Ja powiem ci, że jak to oglądałem, miałem takie wrażenie, bardzo lubię ten film. Nawiązanie do Spragnionych miłości Karłaja, bo ten film jest taki karłajowski w tej całej, kurczę, strukturze powolnego opowiadania, z małą ilością dialogów, no, z tą azjatycką, wiadomo, mniejszą ekspresją, ale też to, że ta kamera tak krąży po tych korytarzach po prostu, w tych długich ujęciach, no to jest, kurczę, że
no daje
super...
ci czas, widzisz.
Dla mnie ten film jest jak joga po prostu, nie?
Tak, widzisz, a ja na przykład widziałem, jak teraz drugi czy trzeci raz oglądałem ten film, to w pewnym momencie wpadłem tak, mi taka myśl do głowy, że kurczę, to jest. Pamiętasz, kiedyś David Lynch w podobny sposób opowiadał.
O tak, tak.
I to też działało, nie? Jakby, i to są właśnie, mówię, jakby uważam, że cała krytyka narywna, która spadła po tym filmie, a to, co się wydarzyło później z Neon Demon, jakby spoko, możemy nie lubić filmu, ale jakby bardzo dla mnie niesprawiedliwe było to, że niewielu krytyków potrafiło spojrzeć na to, że halo, to jest autorska wypowiedź tego reżysera, który w ten sposób opowiada. I wiesz, to jest coś takiego jak wycieczka do ulubionej restauracji, w której zamawiasz danie i nagle jesteś wkurwiony, że schabowy smakował tak samo. No jakby bez jaj. No, jakby nie krzyczysz do kucharza, zaskocz mnie. Kupujesz bilet na tego film tego pana, no to przecież wiesz, czego się spodziewać.
No tak, ale to co mówisz, jest takim pomostem do, myślę, przejścia do takiego pytania, czy coś ci w tym filmie nie gra, nie? Czy
wiesz
coś ci nie, w tym filmie nie leży? Nie?
Wiesz co, nie leży mi... Wiesz co, że to faktycznie może nie tyle, co w tym filmie mi nie leży, bo ten jeszcze uważam za całkiem kompletny. Nie leży mi to, że Rev faktycznie dobrnął na skraj swojego sposobu opowiadania. I ja to widzę, że jakby dalej już będzie trudno. I zrobił później Neon Demon, no i no niestety przekroczył tą granicę.
No tu się z tobą zgadzam. Ja jestem absolutnym fanem Hitchcocka, ale to jest dokładnie ten sam problem, który mówiłeś a propos Lyncha, nie? Że Lynch na pewnym etapie robił te filmy bardzo do siebie podobne i przy którymś momencie, jak już te filmy znałeś, to miałeś takie wrażenie, że ta historia nie idzie dalej, że to jest ciągle taniec o tym samym. I super posunięciem było to, że Lynch zrobił prostą historię. Hitchcock nie wyszedł z tego swojego schematu i właściwie zawsze robił te filmy tak samo. Natomiast ja powiem ci szczerze, że jak tak rozmawiamy a propos tego, co mi nie leży w Tylko Bóg Wybacza, to ja jednak mam wrażenie, że ten film już gdzieś na końcu był jak dętka, z której ucieka powietrze. Znaczy ja już wiedziałem po Drive, a wcześniej po Walhalli, że ja już dostaję wszystkie te elementy tego tańca z przemocą i że to nic więcej tam po prostu nie ma. I mam takie wrażenie, że to też mi nie leży a propos postaci. Mi na przykład nie leży postać relacji matki Juliana z nim samym. I co przez to rozumiem? To tam jest taki motyw, że jak matka się pojawia, to ona od razu obejmuje Juliana, dotyka jego ciała i widać, że to jest pewnego rodzaju kazus miłości, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, kazirodczej, ale wiadomo, jaka ta relacja ich łączy. I mam takie poczucie, że kurczę, Refn, który robi te swoje postacie właśnie tak na maksa tajemnicze, że mało o nich wiesz, nagle przywala mi taką sikierą, że w pierwszej scenie już mi mówi wszystko po prostu o tych relacjach, że ja szczerze powiedziawszy chciałbym, żeby to było nie aż tak grubymi nićmi szyte po prostu, nie? Że jakby, jak ja już wiem to wszystko, to ta postać przestaje mnie trochę ciekawić, nie? Oczywiście postać matki ma swoje wzloty do góry, bo jest super scena, kurczę, z Julianem i prostytutką i ta cała restauracja, kiedy jest pogłębiony motyw, który z synów miał większego ptaszka, nie?
Tak. Największy koszmar przedstawić swoją kobietę matce.
I zresztą no, tu widać, i to jest super scena, która z kolei pokazuje, pod jakim wpływem matki jest Julian, bo on tą prostytutkę, oprócz tego, że to jest jego fantazja erotyczna, Ja czuję, że on ją kocha, nie? Że dla niego to jest, kurczę, jakieś takie, bo Julian jest takim wykolejeńcem, który dąży do czegoś, żeby w życiu mieć jakiś taki jeden element, do którego możesz się przytulić. Nie chodzi mi o kobietę, tylko chodzi mi o to, że jakiś taki element stabilizacji.
No tak, to też właśnie wchodzi w grę ta seksualność i ta jego impotencja prawdopodobnie, która tam jest dosyć mocno zarysowana w kontekście tego, że właśnie wynika jakby z relacji z matką. Nie?
I wtedy, kiedy prostytutka po tej kolacji mówi do niego, jak ty pozwalasz się tak traktować przez tą matkę? A on każe jej zdjąć sukienkę, którą im podarował.
No każe ją.
Każe ją za to, nie? To widać, pod jakim pręgierzem matki ta postać jest.
Tylko, że nigdy się nie uwolni.
Że nigdy się nie uwolni. Tylko, że ta relacja, na czym polega ten problem, skąd Julian taki jest przez tą relację właśnie seksualną z matką, jest tam tak opowiedziany po prostu wprost, że aż byłem zdziwiony, że Refn to zrobił po prostu, nie? Że w tej materii był totalnie niekonsekwentny, nie? Że nie zostawił tej tajemnicy, tylko te karty wyłożył od samego początku.
Zgadzam się z tym, że faktycznie jest to dosyć mocno
narysowane
mocnymi kreskami, ale z drugiej strony mi to aż tak nie przeszkadzało, bo jakby ja się bardziej zahipnotyzowałem w tym rytmie, w tym filmie.
Tak, ale widzisz, ja też mam taki problem, bo ja na przykład tak mnie molestowałeś z zobaczeniem tego filmu. Jak ja go zobaczyłem, a długo mówię na niego, znaczy czekałem na niego, jak go zobaczyłem od razu po Drive, to miałem takie wrażenie, ojej, nie, że za dużo jest dla mnie elementów, które są podobne. I teraz jak oglądałem ten film po wielu latach, jak oglądałem Tylko Bóg Wybacza, to już takiego problemu nie miałem. Ale jednak mam do tej pory cały czas taki problem, że jednak tam jest obsadzony Ryan Gosling. I ja z jednej strony kumam, że on tam jest świetny w tej roli, nie? Ale mam wrażenie, że to jest przeniesienie, kurde, dokładnie tej samej postaci, po prostu dokładnie tak samo naszkicowanej, w zupełnie inny świat.
No szufladka!
I mam niestety takie wrażenie totalnego powtórzenia i to mnie jednak razi, nie? Ja przez to mi po prostu leży, nie? Tak właśnie, że ja ciągle niestety mam w głowie ten Drive, nie? I mi to nie przeszło przez ten motyw właśnie Goslinga, że on jest tak rysowany. I dlatego ja mam takie wrażenie, że uważam, że to jest dobry film, ale jakby jest pewną rodzaju kalką z tego, co już było, a to wcześniej było, czy zarówno Walhalla, jak i Drive były tak dobrze opowiedziane, że ja miałem poczucie, że mi się ten temat już wyczerpuje. I ja już gdzieś od 3/4 filmu miałem takie wrażenie, okej, ja już to wszystko wiem, ja już się zrelaksowałem, ja już zobaczyłem ładne barwy, super prowadzoną muzykę.
Zrelaksowałem, ciekawe to jest właśnie, zrelaksowałem się w tym filmie.
Tak, zrelaksowałem się super, to tak długo trwa, jestem w tym świecie, wiesz, nie? To jest super balet przemocy, zupełnie inny niż Tarantino, który też robi właściwie kino o przemocy, ale tam to jest na maksa taką, wiesz, widowiskową parodią tej przemocy, a tutaj jest jednak dużo bardziej subtelne. Nie?
No właśnie i ta przemoc jest bardzo istotna w tym filmie. Zresztą jak we wszystkich filmach Refna przemoc gra główną rolę. Jakby jest to, on zawsze wszystkie swoje filmy ma niezwykle brutalne. I ten film... I to jest właśnie ta wisienka na torcie. Ten film jest dedykowany Chodorowskiemu. Ja za pierwszym razem w ogóle ominąłem to, jak oglądałem Tylko Bóg Wybacza w kinie. Jakoś nie zarejestrowałem tego, że zaraz pierwszy napis na tyłówce to jest, że film jest dedykowany Chodorowskiemu. I pamiętam, że po wyjściu z kina do mojego przyjaciela Bartka napisałem takiego SMS-a udającego następną recenzję przyszłego filmu Refna, w której napisałem, że Refn kiedyś doprowadzi do takiej sytuacji, że zainscenizuje genialną scenę masowego morderstwa, pięknie to sfilmuje i pokaże nam w filmie, a w making-offie dowiemy się, że zrobił to naprawdę. Bo jakby coś tu nie gra. Ten facet się tak jara przemocą, że to już jest niezdrowe. I dedykował ten film Chodorowskiemu, który wiele, wiele lat temu zrobił film Święta Krew, bardzo surrealistyczny horror, który jest inspirowany prawdziwą postacią El Goyo Cardenasem. To był pierwszy seryjny morderca Meksyku. Zamordował 4 prostytutki, odsiedział 35 lat, został później zwolniony z kary dekretem prezydenta i co jest ciekawe w Cardenasie, że Cardenas podkreślał za każdym razem, nawet po odsiedzeniu wyroku, że go tam nie było podczas dnia morderstwa, kiedy mordował te prostytutki. Że Cardenas gdzieś sobie poszedł, pojawiła się w jego miejsce jakaś bestia, która mordowała. I teraz jak zestawisz ze sobą Chodorowskiego, który później robi film o tym i sam się głęboko przyznaje do tego, że wielokrotnie w swoich myślach morduje ludzi i kino jest sposobem jego poradzenia sobie z jego wewnętrzną bestią. Opowiada o, wiesz, mordercy, który właśnie wypowiada podobne słowa. Do tego tworzy Chodorowski przedziwną ideę psychologii, która się nazywa psychomagią, w której totalnie tłumaczy całą tą ideę, że wszyscy mamy wewnątrz siebie pewną jakąś bestię, która ma różnego rodzaju fantazje. I teraz jest pytanie, co my robimy z tymi fantazjami. I widząc te wszystkie elementy jeszcze, że Rem, wiesz, dedykuje ten film Chodorowskiemu, no to ja mam takie poczucie, że gdyby nie to, że Rem jest reżyserem filmowym i ma możliwość spełniania swoich fantazji morderstw, to by miał wygłuszoną piwnicę.
No na pewno. Zresztą biorąc pod uwagę też motyw, który jest w Tylko Bóg Wybacza, to sięgnięcie Juliana do łona matki.
I to jest odniesienie do Chodorowskiego właśnie.
Ja się tam czuję jak w rzeźni, a z drugiej strony ten sam motyw powtarza się potem w Neon Demon, bo tam też dwie modelki zjadają.
Główną I to właśnie bohaterkę. O to chodzi, że to wszystko jest odniesienie do tej psychomagii Chodorowskiego.
No dobrze, no to co? Jest na podsumowanie tak naprawdę. No ja lubię ten film. Tam dla mnie działają te postacie. Działa dla mnie ten podział na kolory, aczkolwiek mam takie wrażenie bardzo często jednak, że miejscami to jest takie już totalnie od linijki tam zrobione. No tak, jednak wiesz, zrobienie koloru niebieskiego, dobrego, czerwonego, złego.
To jest banał niby.
Jest to, tak, ale to jest etap tego, że on się ociera bardzo często o jakiś banał.
Tak,
on
się bardzo często ociera o banał. Tylko widzisz, no dla mnie na przykład podsumowując właśnie, ja go lubię za konsekwentne przeprowadzenie całości, jakby za rytm tego filmu, i patrząc na ten film, to ja wiesz, ja też nie potrafię tylko patrzeć na Tylko Bóg Wybacza jako odlepiony od całej filmografii Refna film, tylko dla mnie to wszystko się łączy ze sobą w całość. I absolutnie zgadzam się z tym, że Refn jakby wyczerpuje tą swoją jakby
tak, to jest formułę. To jest minus tego filmu dla mnie już pod koniec nawet.
I zgadzam się z tym, aczkolwiek widzisz, ja lubię wracać do tego filmu. To jest kino wizualne.
Znaczy na pewno temu kinu jest bliżej do książki, bo zostawia jakby, wiesz, dużo wolnych przestrzeni interpretacyjnych.
I jak zapamiętasz jedną scenę z filmu, która jest dla ciebie tak mocna i ona z tobą żyje do końca twoich dni, to znaczy, że ten film jest dobry. Ja się trochę zgadzam z tą zasadą, jakby z tą ideą, bo tak jest, że oglądając Tylko Bóg Wybacza, stawiam na to, że wielu ludzi znalazłoby jedną scenę, która zostanie z nimi do końca życia.
No dobrze, no to co? Pora kończyć. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że było łatwo i przyjemnie, chociaż miejscami może niekoniecznie. I co? Widzimy się w następnym, to już będzie czwarty odcinek, gdzie porozmawiamy o filmie Ford versus Ferrari.
Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot!
And being in PJs by 6.
Let's go!
The new fun Sarah
woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes!
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.